puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30. Zapraszam na Puls Ziemi. Najpierw wybierzemy się na debatę, w której wzięli udział rolnicy z całego Pomorza. Dyskutowano o najbardziej palących problemach, między innymi o bobrach.
Pani dyrektor nas poinformowała, że są prowadzone rozmowy w Ministerstwie Ochrony Środowiska na planowy odstrzał z dopłatami z Ministerstwa Środowiska na odstrzał bobrów. To jest jeszcze w trakcie konstrukcji to rozporządzenie, więc coś w tym względzie się dzieje.
Potem pojedziemy w okolice Dzierzgoń, gdzie jeden z rolników opowie nie tylko o swoim gospodarstwie, ale też o swoich bolączkach związanych ze skupami.
Stosuje się parametry wymyślone dla płodów rolnych. Wymyśla się określoną parametr, żeby kupić tylko zboże według tych parametrów. Nie stosuje się norm unijnych, czy też norm polskich.
A na koniec zajrzymy na hodowlę królików w okolicach Bytowa.
Jeżeli chodzi o barany francuskie, to jest typowo rasa taka mięsna, duża. No ja hoduję akurat króliki bardziej małe, tylko do sprzedania, nie zabijam ich, nie jem od już kilkunastu lat, także po prostu no to jest moja pasja, można tak powiedzieć, tak?
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Najpierw wybieramy się na debatę rolniczą, która odbyła się w miniony piątek w Gdańsku. Jej organizatorem była Pomorska Izba Rolnicza, a celem spotkania było poruszenie najważniejszych dla rolników spraw, mówi prezes Izby Zenon Bistram.
Rolnicy chcą się wypowiedzieć w wielu sprawach i nie można im tego prawa zabronić, bo to jest cały klucz tego zebrania, żeby rolnicy mogli swoje uwagi, swoje powiedzmy propozycje przedstawić panu ministrowi. Natomiast to spotkanie, które dzisiaj jest zorganizowane, jest już pokłosiem pierwszego spotkania w marcu, które żeśmy tutaj mieli, i minister obiecał, że będziemy się spotykali co 3 miesiące i od momentu, od marca złoży sprawozdanie, co się stanie, co zostało wykonane, czego jeszcze nie wykonano, jakie mają zamiary. No minister tutaj przedstawiał, bardzo mocno się skupił na programie rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020. Natomiast rolnicy tutaj mają różnego rodzaju pytania dotyczące agencji nasiennej, dotyczące tych wymarznięć suszy, pisania tych protokołów, że 30% nie jest po prostu czymś bezsensownym, że rolnik, który prowadzi produkcję zwierzęcą, nie ma szans otrzymania jakiegokolwiek odszkodowania, bo zawsze przekroczy te 30% dochodów średniorocznie z 3 ostatnich lat i tak dalej. Więc o tym tutaj mówią rolnicy, mówią, że agencja nasienna no niekoniecznie pobiera te prawa autorskie, bo te prawa autorskie zostają zapłacone w momencie zakupu pierwszej partii zbóż z centrali nasiennej. Natomiast reprodukcja tego materiału nasiennego w własnym gospodarstwie nie powinna być opłacana, ponieważ to tak, jak z płytą z muzyką. Ja jak kupuję, czy pan kupuje płytę z muzyką, płaci pan prawa autorskie. I w domu może pan je sobie odtwarzać 1000, 2000, nawet więcej razy bez stosownej opłaty. Natomiast rolnik kupuje z dopłatą za prawa autorskie nasiona i siejąc na przyszły rok musi kolejne prawa autorskie płacić i płacić i płacić. No to jest dla rolników po prostu niezrozumiałe i dlatego tutaj takie ostre dyskusje są prowadzone.
Ta ostra dyskusja też między innymi wokół ustawy, która już weszła w życie, ustawy o gospodarowaniu ziemią, szczególnie ci duzi, prawda, tutaj się burzą.
No tak, minister natomiast twierdzi, że jeszcze zbierają uwagi. Jest możliwe, że ta ustawa będzie zmieniona albo wyjdą dodatkowe rozporządzenia, które w obecnej ustawie nie zostały zrealizowane albo wymagają naprawy.
Czy z tej krótkiej perspektywy, mówię o tym czasie, kiedy ta ustawa działa, można powiedzieć, że ona w pewnym sensie nie służy troszkę temu zamrożeniu nie najlepszej sytuacji na rynku rolnym w Polsce, to znaczy zamrożeniu sytuacji, w której jest bardzo wielu małych rolników, takich z hektarem, z dwoma, z trzema, z pięcioma. Być może znajdzie się ktoś w końcu odważny, kto powie, że no, takie gospodarzenie nie za bardzo ma sens, jeśli mówimy na przykład o uprawie roślinnej.
No, wielu rolników ma sporo zastrzeżeń do tej nowej ustawy, natomiast ta ustawa jest pewnego rodzaju ustawą szokową, bo jak wiemy w 2016 roku w maju...
No, trzeba było ją na szybko przygotować, bo upływał termin.
Upływa termin memorandum w Unii Europejskiej na sprzedaż i została ona tak mocno, jak to mówią, śrubka dokręcona, że praktycznie zostały nasze prawa indywidualnych właścicieli gruntów ograniczone z mocy tej ustawy, bo...
Aby osiągnąć ten cel nadrzędny, prawda, żeby...
I tak dalej, i tak dalej. Nie będę tu całej ustawy przedstawiał, natomiast to sporo budzi wątpliwości wśród rolników, którzy chcieliby w atrakcyjny sposób sprzedać na przykład, bo potrzebują na coś 1 hektar czy 2 hektary ziemi komuś, kto ma dużo pieniędzy i chce akurat w tym terenie kupić. Takiej możliwości w tej chwili nie ma. Sprzedać można tylko ewentualnie rolnikowi w przetargach ograniczonych. Agencja ma prawo pierwokupu i tak dalej, więc to są takie obostrzenia, które wielu rolnikom się nie podobają.
Pojawia się też pomysł, tak skaczemy troszkę z tematu na temat, ale tutaj bardzo wiele tematów na tej debacie, temat bobrów.
No, temat bobrów jest już kolejny raz przez nas poruszany, natomiast tu w dyskusji kolorowej z panią dyrektor ochrony środowiska w naszym województwie rozmawialiśmy i pani dyrektor nas poinformowała, że są prowadzone rozmowy w Ministerstwie Ochrony Środowiska na planowy odstrzał z dopłatami z Ministerstwa Środowiska.
Z dopłatami dla myśliwych.
Tak, tak, na odstrzał bobrów. To jest jeszcze w trakcie konstrukcji to rozporządzenie, więc szczegółów nie znamy, ile za jednego boga, jak to będzie wyglądało. Więc tak to wygląda, że coś w tym względzie się dzieje, bo pani dyrektor stwierdziła, że coraz więcej jest zgłoszeń o wypłatę odszkodowania z tego tytułu. I to ma, no, bardzo dużo ma tych wniosków, także to się rozwija, ta sytuacja i trzeba na nią zareagować, bo w wyniku powodzi, no, może być tragedia tutaj, szczególnie na Żuławach, albo w tych terenach blisko Wisły, ale też i na te bobry się przeniosły już do Kościerzyny, do Wejherowa, do innych rejonów naszego województwa. Nie wiem, czy one zostały przewiezione, bo nigdy ich tam nie bywało, ale w każdym razie tamują rowy, powodują podtopienia łąk, pastwisk i tak dalej. To jest problem, natomiast bobry podlegają ochronie i trzeba się zwracać z wnioskiem o odszkodowania. Trzeba zgromadzić sporo dokumentów, żeby to odszkodowanie otrzymać. No ale możliwości takie są.
Kolejna taka debata za 3 miesiące, a zdecydowanie wcześniej, bo już za chwilę wycieczka w okolice Dzierzgonia.
Znów przyjdzie maj, a z majem i czekać ma. Nosić przykrótkie sny do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Aha, yeah. Znów kupisz mi coś na imieniny, ja tobie i czuję, że przyjdzie mi nosić przy krótkie sny do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Piechotą będę szła. Aha, yeah, yeah. trzy krótkie sny. Więc do lata, do lata, do lata piechotą będę szła.
Zgodnie z zapowiedzią wybieramy się w okolice Dzierzgonia. W Jasnej na 120 hektarach gospodarzy Tadeusz Peć. Miał opowiedzieć o swoim dużym bądź co bądź gospodarstwie, ale rozmowa zeszła ostatecznie na nieco inny temat. Proszę posłuchać.
Paru jest tylko takich rolników w granicach 100 hektarów. Jest duża spółka z kapitałem niemieckim, która przejęła PGR. Rolnicy wtedy mieli problemy z uzyskaniem ziemi na powiększenie gospodarstw, dlatego że gospodarstwo było wydzielone dla obcej spółki.
A pan jak powiększał swoje gospodarstwo? No bo przecież po czasach PRL-u, umówmy się, nie było szans mieć tak dużego gospodarstwa bezpośrednio.
Znaczy większość kupowałem w obrocie prywatnym, dlatego że mimo że byłem za czasów komunistycznym młodym rolnikiem po studiach wyższych, niestety nie mogłem skorzystać ani z kredytu na ziemię, bo dla mnie ziemi państwowej nie było.
Kupowali ci, którzy, powiedzmy sobie, mieli kupić.
Mieli kupić,
takie
tak.
Takie czasy były.
Była, że tak powiem, reglamentacja dla słusznych, a nie dla młodych rolników rozwijających się.
No to w wielu różnych miejscach. Pan od sąsiadów kupował.
Tak, tak. I no, gospodarstwo praktycznie, rozstrzał działek jest 3 km w jedną stronę wsi, później w drugą stronę wsi, także czasami z działki na działkę to trzeba przejeżdżać do 10 km.
I tak to nie jest najgorzej, biorąc pod uwagę ten cały areał, prawda, 120 hektarów.
Tak, udało się część wydzierżawić z Agencji Nieruchomości Rolnej, z tym, że to są grunty, że tak powiem, niechciane, wydzielane, najgorsze grunty zasobów agencji po PGR-ach i rolnicy mogli tylko uzyskać niewielką część, bijąc się o, że tak powiem, o chłapy ugorów, czy tam mówię, podmokłych terenów.
A jak to było w latach 90? No bo dzisiaj kupić ziemię, owszem, można, znaczy no, czy można było do niedawna, prawda, bo się zmieniły przepisy, ale można było za duże pieniądze. A wtedy chyba troszkę inaczej było, prawda? Ta ziemia niektórych uwierała, panowało takie przekonanie w wielu różnych kręgach, a po co mi ta rola, a po co mi ta gospodarka, a po co mi ta ziemia?
Znaczy było takie przekonanie, że ziemia będzie rozdawana dla rolników za darmo, że PGR-y padają i tak dalej. Się okazało, że agencje nieruchomości rolnej, wtedy tak to się nazywało, utworzyły kombinaty, ludzie w kombinatach PGR weszli do agencji i rozdzielana była dla kolegów, dyrektorów PGR-y, porozdrabniano. Był taki proces, że ziemia państwowa, najpierw były zjednoczenia, dzielono to na osobne jednostki, każdy dyrektor wtedy dostawał odprawę półroczną, później pod wojewodę przechodziły grunty, drugi raz odprawę, później utworzono agencję, więc trzeci raz odprawa, więc dyrektorzy byli wyposażeni w środki, żeby się uwłaszczać na PGR-ach.
Tyle o tej historii, wróćmy do teraźniejszości. Produkcja zwierzęca to także to, czym pan się zajmuje?
Ja zajmowałem się produkcją zwierzęcą, miałem hodowlę bydła mlecznego, niestety. Sytuacja, gdzie ja chciałem być aktywnym, nie pozwalała na to, więc słaba opłacalność. Zrezygnowałem z produkcji zwierzęcej. W tej chwili prowadzę tylko produkcję roślinną.
Ale słyszałem, że ma pan pewne zarzuty do tego, jak działają skupy, jeśli chodzi o kwalifikację jakościową.
Ja może tak szczegółowo powiem na temat zbóż i rynku, bo jesteśmy w województwie pomorskim, gdzie dużo zboża idzie do portu na eksport. Firmy pośredniczące, czy też firmy bezpośrednio eksportujące zboże zachowują się nie fair w stosunku do rolników. Stosuje się parametry wymyślone dla płodów rolnych. Wymyśla się określoną parametr, żeby kupić tylko zboże według tych parametrów. Nie stosuje się norm unijnych, czy też norm polskich, bo one są takie same, jak to przy skupach interwencyjnych było Agencji Rynku Rolnego, gdzie pszenica miała na przykład parametry od 10,5. To była norma, za wyższe parametry były dopłaty. Podobnie z parametrami czy gęstości, norma przewiduje 76, firmy żądają 78, 80, różnie w różnych umowach.
Mimo, a poniżej że, tego płacą gorzej.
Mało tego, ale nie płacą, mówię, gdyby był cennik, który stosują parametr podstawowy i dopłaty, tak. A się okazuje później, na przykład przy białku, przy umowie 12,5, kiedy pszenica za 12,5 załóżmy kosztuje 650 zł za tonę, zaś przy białku 11,5 oferuje się 630. Zaś potrącenia, jakie się stosuje, kiedy pszenica nie osiąga białka 12,5 do 11,5, to jest potrącenie 50 zł z tony, czyli za tę samą jakość pszenicy dwóm rolnikom można zapłacić różną cenę, mimo że jest ta sama jakość.
Czyli pan widzi u siebie w magazynie, dobra, mam takie i takie zboże o tej i tej jakości, dostanę tyle i tyle, a potem się nagle okazuje, że ileś tam tysięcy złotych mniej na koncie.
Znaczy, to się okazuje, że firma przyjeżdża, pobiera próby, bada i zboże spełnia normy, a później się okazuje, jak się wywozi do portu, nagle nie ma tych parametrów. Jak się prosi o dokumenty, świadectwo z laboratorium, no to port nie daje takich dokumentów, nie można się doprosić. Firma pośrednicząca to samo, nie. Dokumentów wagowych też się nie dostaje, tylko się dostaje deklarację, że na samochodzie było tyle i tyle. Nikt nie daje kopii dokumentu wagowego, który jest drukowany z komputera w porcie.
Ale pan twierdzi, czy pan mówi wprost, że jesteście oszukiwani?
Tak, jesteśmy wprost oszukiwani.
Bardzo mocne słowa.
Tak, bardzo mocne słowa. Ja mogę podać przykład firmy, która handluje nawozem Saletrą z Gruzji. Ja miałem kontrakt na 2 samochody Saletry gruzińskiej z dostawą do gospodarstwa i się okazało, że kierowcy, którzy przywieźli Saletra nie dość, że była zanieczyszczona, zamoczona, to przy kontrolnej wadze się okazało, że samochody zawierają na dokumencie inną wagę niż faktyczna jest waga. I pytałem kierowców, co się dzieje, więc kierowca powiedział tak, że on widział, że na wadze wyświetla mu się 23 tony 570, ale mu wypisano WZ-kę na 24 tony i mówili, że musi podpisać, bo inaczej go nie wypuszczą z portu, będzie stał do rana. I kierowca podpisuje, bo mówią, że waga plus minus tam jest 5%, błąd, że to i tak wszystko się zmieści w granicach błędu. Więc kierowca przyjechał i później mnie i tak informował. Ja złożyłem reklamację do firmy ten, więc firma zażądała ode mnie dokumentów, które sama nie chce wydać. Na przykład wydruku z wagi, a sama nie chce dać. Legalizacji wagi, którą też nie daje dokumentom legalizacji wagi. Atestu też nie daje. Były też takie przypadki, że nawóz zawierał zamiast 34% azotu, 17% azotu i się okazuje, że rolnik nie może pobrać próby i ten, tylko musi ewentualnie zgłosić do Puław. Puławy mogą przyjechać i pobrać wtedy próbę do analizy i zbadać, jak to jest, mówię. A
rolnik to jest generalnie,
tak, i to są kosztowne, bo rolnik musi najpierw za tą próbę zapłacić, później jak się okaże, że udowodnił, że to jest wina firmy i tak dalej, no to firma będzie obciążona, ale to się czeka, a ten nawóz trzeba wysiać, więc mówię, zanim ktoś przyjedzie, jakaś służba, cokolwiek, nawóz złożony w magazynie, no to już jest potrzebny do wysiania.
I koło się zamyka, bo rolnik ze względu na brak czasu nie może sobie pozwolić na długie oczekiwanie. Tyle Tadeusz Peć z Jasnej, niedaleko Dzierzgonia, a już za chwilę przenosimy się na Kaszuby, do Pomyska Małego.
Spokojnie oddech mama i niech tak trwa.
Przyjechaliśmy na Kaszuby, a mówiąc dokładniej do Pomyska Małego, to wioska położona kilka kilometrów od Bytowa, w której hodowlę królików prowadzi pan Krzysztof Zieliński. Nam opowiedział o początku swojej pasji do tych zwierząt, bo w jego wykonaniu to zdecydowanie nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja.
To zaszczepiła u mnie babcia akurat. Dostałem pierwszego królika to właśnie od babci. I odtąd po prostu tak hoduję króliki już od 20 paru lat.
Dostał pan pierwszego królika, żeby się nim opiekować, jak rozumiem.
Tak, tak, żebym miał jakieś zajęcie, jak byłem małym smykiem, żebym po prostu miał co robić, o tak.
Ale wtedy pan nie wiedział, co się z tymi królikami robi finalnie.
No raczej nie, no bo mi tego nie pokazywano.
A co się stało z tym, który pan się musiał opiekować?
No to już z biegiem czasu po prostu sam odeszedł tam gdzieś daleko, nie? Także był u mnie praktycznie do końca, nie?
Aha, było do końca, no to tak. Rzeczywiście tego pozwolili. Teraz króliki, które pan hoduje, u pana do końca nie są. Opowiedzmy o tym, co to za rasa i czym się charakteryzuje.
Jeżeli chodzi o barany francuskie, to jest typowo rasa taka mięsna, duża. No ja hoduję akurat króliki bardziej małe, tylko do sprzedania, nie zabijam ich, nie jem od już kilkunastu lat, także po prostu no to jest moja pasja, można tak powiedzieć, tak?
Czyli pan hoduje do pewnego wieku, a pan sprzedaje osobom, które już, u których one dorastają do tej wagi, po której można już je sprzedać, mówiąc wprost, na mięso.
No to już po prostu, to już kto to sobie co tam robi z tym małym królikiem, to ja po prostu nie wnikam w to i nie chcę wiedzieć, tak? Bo no też wiadomo, gdzie człowiek o tego chodzi, to troszeczkę by było mu szkoda, nie?
No ale ja jakiś czas temu rozmawiałem z innym hodowcą królików i on do tego podchodził bardziej rzeczowo. No się produkuje, no to trzeba sprzedać. On je też zabijał, obdzierał ze skóry, przygotowywał, być może robił z nich pasztet. Tutaj spodziewałem się podobnego praktycznego podejścia, ale u pana widzę te emocje związane z tymi sympatycznymi zwierzętami biorą górę.
Tak, po prostu wie pan, no ma się jakąś tam większą tą hodowlę, chodzi się koło tego, no to po prostu tak, no szkoda, nie? Szkoda, po prostu nie mógłbym przełknąć tego królika.
Jak duża jest ta hodowla?
No w tej chwili mam około 150 sztuk.
A to rzeczywiście duża.
No jest bardzo duża. No jest po prostu co robić. Jest takie, no mówię, każdy ma tam jakieś swojego hopla. Ja mam akurat hopla na punkcie królików. O.
Jeśli 150 królików, to tutaj już trzeba podchodzić tak bardziej praktycznie, bo niektórzy wychodzą z założenia, że żeby królik był w pełni zdrowy, żeby się dobrze czuł, żeby potem to mięso, co już no, pana mniej obchodzi, było jak najbardziej smakowite, to trzeba go karmić naturalnie, być może także jakimiś resztkami z jedzenia. No bo przecież po to te króliki były przez całe dziesięciolecia przy gospodarstwach, prawda? One zjadały, one zjadały te resztki, do tego oczywiście świeża trawa i tak dalej. Pan już musi pewnie wchodzić w paszę przy takim poziomie.
Tak, przy takim poziomie hodowli po prostu ja już biorę paszę prosto od producenta. Wiadomo, że tam się miesza jeszcze z jakimiś mieszankami rodzimymi, nie wiem, tam owiec i jęczmień, co zależy, kto tam jak to uważa. No zielonego raczej nie, no bo przy takiej większej ilości to po prostu się nie da.
Te króliki jak długo u pana są?
To jest różnie, nie? Tak przeważnie co 3-4 lata trzeba po prostu stado takie podstawowe swoje wymienić i coś nowego nabyć, nie wiem, ze Słowacji, z Czech, czy tam z Niemiec.
No, wyjaśnijmy, jak wygląda ta produkcja. W przypadku świń, w przypadku krów, to wszystko jest dla osób związanych z rolnictwem coś oczywistego. Te króliki nie do końca, od A do Z, to są króliki, które przynoszą młode i one są u was na stałe, a te młode się tylko wyprzedaje. Jak to wygląda?
Wiadomo, że po prostu robi się jakąś tam selekcję i te młode, jedne się zostawia do dalszej produkcji młodych, albo po prostu się to gdzieś tam dalej sprzedaje, tak? Generalnie tak się to robi, a no różnie każdy do tego podchodzi.
Jak duża jest ta branża na Pomorzu?
Nie jest za duża. Jeżeli chodzi o takich bardziej profesjonalnych hodowców, no to jest nas tutaj nie za dużo, nie? No skala, nie wiem, może 30 osób, 20.
A to mięso królicze, coś od czego pan uciekał, ono chyba zdobywa popularność, mam takie wrażenie.
Tak, jest bardzo popularne, jeżeli chodzi o mięso królicze, no bo jest bardzo zdrowe, tak.
Właśnie dzięki temu, że nie jest bardzo często na paszach, no tutaj w tym przypadku akurat nie.
Ale... No tutaj u mnie akurat to inaczej wygląda, ale no... Są hodowcy, którzy po prostu tylko bazują na, tak jak pan mówi, z resztek z gospodarstwa, czy niech nie karmią tego paszą, tak? Albo karmią w małych ilościach. Tak to wygląda.
O pracy przy królikach i pasji do tych zwierząt opowiadał hodowca z Pomyska Małego, Krzysztof Zieliński. I to już wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Na nawet mnie nie ma przez cały dzień. O nic nie pytaj, może ci opowiem, a może nie. O nic nie pytaj, możesz mi wierzyć albo nie. Zresztą swoje zawsze i tak wiesz. Jeśli nawet ja czasem jestem zły, o nic nie pytaj. Podejdź tylko i jak zawsze przytul się. O nic nie pytaj. Wszystko przejdzie, zmieni się. Ja to wiem i ty to wiesz. Wiem, że miłość połączyła nas i że będzie nas prowadzić cały czas. Nawet jeśli czasem coś się dzieje, słoneczny dzień to jest powód do uśmiechu. Nawet jeśli pada deszcz, jak wciąż myślę o grzechu. Ja ogień w tobie rozpalę i deszcz pójdzie sobie dalej. Więc bądź jaka jesteś i rób co chcesz. O nic nie pytam, bo nikt nie może zrobić nam już źle. O nic nie pytam, możesz mi mówić albo nie. Ja też robię zawsze to, co chcę. Wiem, że miłość połączyła nas i że będzie nas prowadzić cały czas. Nawet jeśli czasem coś się dzieje.